drodzy Państwo, audycja Czytać, aby być mądrym, to nasze wspólne zatrzymanie się przy ciekawych propozycjach wydawniczych. Przekazujmy także te informacje dotyczące tych książek, tych wydawnictw, które warto wziąć do swoich dłoni, aby także siebie właściwie uformować. Bardzo serdecznie w naszej audycji witam pana Jacka Klempisa. Witam serdecznie, szczęść Boże, panie Jacku.
Witam, szczęść Boże.
Pan Jacek jest synem nieżyjącego już autora książki, pana Wiesława Klempisza. Książka została wydana po śmierci pana ojca. Jest pan także przedsiębiorcą, mieszka w Warszawie. Interesuje się pan historią. Przez ponad 7 lat w czasie wolnym od pracy zawodowej zbierał pan i opracowywał materiały, które zawarte są w tej książce. Książce zatytułowanej Urodzony 22 lipca. Co to jest za książka? O czym ta książka mówi?
No właśnie, należy zacząć chyba od tego tytułu, bo tytuł rzeczywiście może wzbudzać kontrowersje. Chyba większość z nas pamięta, że 22 lipca było to jedno z większych świąt obchodzonych w PRL-u, świąt państwowych. Dlaczego 22 lipca? Po prostu tego dnia właśnie urodził się autor, mój ojciec, 22 lipca 1925 roku. I dodatkowo ta data, uważałem, że warto ją utrwalić w tytule z uwagi na to, że miał dodatkowe problemy z tego tytułu właśnie podczas przesłuchań w Urzędzie Bezpieczeństwa, w Informacji Wojskowej, dlatego że od razu śledczy na samym początku przesłuchania, pytając o dane personalne i słysząc właśnie tą datę, od razu reagowali bardzo negatywnie i potrafili za to i uderzyć, bo taki syn nie miałeś się kiedy urodzić, tak brzmiał komentarz. Więc od tego się zaczyna. Natomiast o czym jest książka? Książka mówi o tym bardzo trudnym okresie naszej historii, o latach 40. i 50. I w zasadzie składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest dotyczy konspiracji powstania warszawskiego i to jest część taka, można powiedzieć, bardziej pozytywna, budząca u autora nadzieję na jakąś zmianę. Jest to bardziej też tragiczna część, natomiast zupełnie inne jest nastawienie autora, inne wrażenie czytelnika, który sięga po te rozdziały. Natomiast druga część jest już zupełnie taka mocno tragiczna, związana właśnie z okresem aresztowania, przesłuchań bardzo ciężkich, później odbywania kary więzienia oraz pobytu w ośrodkach pracy przymusowej.
Książka posiada także bardzo wiele ilustracji, które myślę także czytelnikowi pomagają zaczerpnąć ducha tego klimatu, o którym ta książka mówi, który ta książka opisuje.
Tak, ilustracji jest rzeczywiście sporo, bo około 100 kilkudziesięciu, i rzeczywiście one wprowadzają czytelnika w ten klimat. Wiele z nich zostało zrobionych podczas podróży albo moich samodzielnych do wielu takich miejsc, gdzie dostęp jest utrudniony, na przykład do kilku więzień, na przykład w Raciborzu, w Goleniowie, ale także są to takie miejsca związane też z pobytem autora w miejscach odosobnienia, na przykład są to Strzelce Opolskie. I chciałbym tutaj na chwilkę się zatrzymać przy pobycie autora razem ze mną w Informacji Wojskowej we Wrocławiu. Chciał ten budynek zobaczyć. Ten budynek się nie zmienił. Z zewnątrz wyglądał tak samo wtedy, kiedy byliśmy tam razem. I zaproponowałem, budynek nadal jest w administracji wojskowej, zaproponowałem, że możemy wejść do środka, spróbuję dyżurnego żołnierza zapytać, czy możemy tam wejść i zwiedzić wewnątrz, ale zatrzymał się przed tym budynkiem, nie był w stanie tam wejść. Powiedział, że nie chce tam wchodzić. Chciał go zobaczyć z zewnątrz, ale nie czuł się na siłach, żeby zmierzyć się ze wspomnieniami, które go dopadły w tym momencie. Był bardzo zdenerwowany tym. Także po tylu latach, bo to było kilka lat przed śmiercią, jeszcze tak głęboko i mocno to przeżywał.
Panie Jacku, a dla pana jako syna, która z opisywanych scen tej książki jest ważna i pozostaje w świadomości i w sercu syna?
Oj, jest ich bardzo wiele. To zależy. No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, jest kilka takich historii, które robią duże wrażenie. Jest to na przykład samotny pojedynek autora tej książki, który był celowniczym karabinu maszynowego w obronie Fortu VII, pojedynek z niemieckim czołgiem i piechotą. Pojedynek oczywiście przegrany, ale przegrany dlatego, że po prostu przez strzały z czołgu został uszkodzony karabin maszynowy i autor samotnie musiał się wycofać stamtąd. Drugi taki z powstania, taka historia, która bardzo mi utkwiła, to jest moment kapitulacji, kiedy przed kapitulacją przyszedł rozkaz, że mają bronić tych stanowisk do końca, do ostatniego naboju i jest rozkaz zakazu wycofywania się, bo już właściwie nie było gdzie. To było kilka ulic, które jeszcze się broniły. I był już zdecydowany, że tam umrze i że na pewno nie wyjdzie z tego cało, ale jednak przyjął to jako rzecz zupełnie naturalną. Natomiast później, jak przyszedł rozkaz jednak, a rozkaz przyszedł od dowództwa powstania ze Śródmieścia, że Żoliborz ma się jednak poddać, to zebrała się, te resztki kompanii się zebrały. Warto wiedzieć, że ta kompania liczyła na początku, na pierwszym dniu powstania, około 120 żołnierzy. W momencie kapitulacji na podwórzu zebrało się około 50 tylko chłopców, a w ogóle przez kompanię razem z uzupełnieniami przewinęło się około 240 ludzi, więc straty były ogromne. I mimo to ci żołnierze wiedzieli, że w ciągu kilku godzin by zostali wszyscy zabici po prostu. Mimo to na zbiórce, gdy usłyszeli o kapitulacji, podniosły się głosy protestu. Widać było to przygnębienie i żal po tych żołnierzach. Później wymaszerowali już w celu złożenia broni ulicą Mickiewicza i kompanijny dowódca, porucznik Szeliga, poderwał ich rozkazem kompania i wtedy oni równym krokiem pomaszerowali do niewoli. Niemcy w takim odruchu żołnierskim stanęli na baczność, wyprężyli się, no bo było to rzeczywiście godne podziwu. Byli niesamowicie zmęczeni, głodni, niewyspani, wielu było rannych, a mimo to jeszcze byli w stanie odbyć tak niesamowitą defiladę. Tak jak ojciec mi opowiadał, była to pierwsza i ostatnia ich defilada. A scenę miała niesamowitą, bo wokół były właśnie no, falące się domy. No byli niesamowicie tym, no jakoś też, jak opowiadał, to bardzo się wzruszał tym. Natomiast jakie jeszcze inne historie? No bardzo mi wpadła też, tak dla mnie jest to wzruszające i mocne wrażenie na mnie robi historia przesłuchania w informacji wojskowej we Wrocławiu. Wiadomo, że z tego, co wiem, to informacja wojskowa no, była czymś gorszym niż Urząd Bezpieczeństwa. Osoby, które przebywały i tu, to tak jak słyszałem, modliły się, żeby trafić z powrotem do Urzędu Bezpieczeństwa z tego względu, że w informacji wojskowej naprawdę byli sadyści przez wielkie S i mordercy przez wielkie M. Dowódcą informacji wojskowej we Wrocławiu był major Dianow. Natomiast Rosjanin. Natomiast przesłuchiwającymi byli oficerowie polscy. I tam odbył takie przesłuchanie, było prowadzone właśnie wobec mojego ojca. Trwało ono od poniedziałku rano do soboty po południu. Było prowadzone non-stop, dzień i noc, praktycznie bez jedzenia, bez picia, bez spania. Więc to, że on to wytrzymał, to sam był zaskoczony wręcz, jak to mówił, bydlęcą odpornością swojego organizmu, że był w stanie to wytrzymać. Ale po powrocie do celi był tak spuchnięty, że koledzy nie mogli nawet go rozebrać, bo skarpetki miał przyklejone po prostu do skóry, w ogóle wypełnione ciałem spodnie całkowicie, chociaż były szerokie. Wszystko tak niesamowicie opuchnięte było. Współwięźniowie, którzy też przecież tam przechodzili różne przesłuchania ciężkie, to widząc go po prostu płakali.
Panie Jacku, kto jest adresatem tej książki? Komu moglibyśmy tę książkę polecić?
Myślę, że na pewno nie dzieci, ponieważ książka rzeczywiście zawiera takie opisy, które raczej nadają się dla dorosłych lub młodzieży. Natomiast jest napisana takim językiem przystępnym, że poza tym wydaje mi się, że każdy mógłby ją przeczytać i warto, żeby ją przeczytał. Chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, że ojciec bardzo był człowiekiem bardzo głębokiej wiary. I ta wiara w Boga pomogła przetrwać mu te trudne czasy. Miał wielokrotnie, chociażby w więzieniu, ale przecież i w czasie powstania i konspiracji miał trudne chwile, bliskie załamania, kiedy właśnie modlitwa, nieraz już się buntował nawet przeciwko temu, co życie zesłało na niego, przeciwko tym doświadczeniom tak trudnym, i uważał, że tego nie jest w stanie wytrzymać. Wówczas modlił się i mówił: Panie Boże, ja już tego dłużej nie wytrzymam, pomóż mi, bo nie dam rady. No ale za chwilę dochodził do równowagi i mówił: no nie, Panie Boże, jeszcze może troszkę dam radę, troszkę może jeszcze wytrzymam.
Panie Jacku, dziękuję serdecznie za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Jackiem Klempisem. Książka Urodzony 22 lipca, pięknie wydana książka wspomnieniowa, która obejmuje tylko część życia autora, pana Wiesława Klempisza, lata 1943-1955. My w naszej audycji rozmawialiśmy z synem. Panie Jacku, dziękuję serdecznie i gorąco pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. W Radiu Maria trwa audycja Czytać, aby być mądrym. Naszym gościem tej audycji dzisiejszego dnia jest także pani Krystyna Lubieniecka-Baraniak, córka komendanta Straży Granicznej, porucznika Michała Lubienieckiego, więzionego przez Rosjan w Ostaszkowie, rozstrzelanego w Twerze. Wraz z matką i rodzeństwem została zesłana na Syberię. Jest autorką książek, m.in. Gdy brat staje się katem, Dziewczynki z Pragi, Córka generała, Sybirska Odyseja. Witam serdecznie, pani Krystyno, i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Czy ja rozmawiam z panem dyrektorem mojego ulubionego wydawnictwa Nasza Przyszłość?
Niestety, z tej strony ojciec Piotr Detlaf, redemptorysta.
A witam serdecznie, ojcze Piotrze.
Posługujący w Radiu Maria.
Pozdrawiam też wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie ciepło moich czytelników, a wszystkim składam najlepsze noworoczne życzenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Krystyna Lubieniecka-Baraniak, ale rozmawiać chcemy, pani Krystyno, o książce zatytułowanej I Was prześladować będą. Co to jest za książka?
Ja w ogóle piszę książki o najnowszej naszej historii, z tym, że nie w formie takiej podręcznikowej, tylko zbeletryzowanej. I wybieram zawsze bohaterów, którzy są jakoś bardzo umocowani w tej właśnie rzeczywistości, o której chcę pisać. Ta książka I Was prześladować będą, jak sam tytuł już wskazuje, mówi o prześladowaniach. Tym razem o prześladowaniu Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej po II wojnie światowej. I bohater tej książki, ksiądz Marian Wojtasik, ksiądz kanonik Marian Wojtasik, jest właśnie jej protagonistą. Poznałam go przypadkowo podczas pielgrzymki do Medjugorje. No, zachwyciłam się tym, co on mówi. Zapragnęłam o nim napisać. Zapytałam, zgodził się. Skończyło się na tym, że wróciliśmy razem do Warszawy, do mojego mieszkania i tak to się zaczęło.
Ksiądz kanonik Wojtasik to pani Krystyno Uniwersytecki, kolega ojca świętego Jana Pawła II.
Tak, jest tak. Mieli razem, wprawdzie Karol Wojtyła był rok wyżej, studiował od niego, ale niektóre wykłady mieli razem i nawet tak się złożyło, że podczas tych wykładów siedział tuż za jego plecami w ostatnim rzędzie, a Karol Wojtyła w przedostatnim. Także bardzo dużo mi o nim opowiadał. Brał potem zresztą udział w tych spotkaniach koleżeńskich w Castel Gandolfo i na Watykanie. No i także to jest taki jeszcze oddzielny wątek poruszany w tej książce.
Ksiądz kanonik Wojtasik swoją posługę kapłańską pełni w trudnym czasie walki z Kościołem, bezpardonowej walki z Kościołem. Tak. I patrzy na to wszystko, co działo się w ówczesnej Polsce z ogromnym procesem zaplanowanej laicyzacji. Natomiast jego postawa była murem wobec tego, co reżim komunistyczny zaplanował.
Tak, ksiądz kanonik był jednym z dziesiątków tysięcy księży takich niepokornych, takich, którzy przeciwstawiali się odważnie, nie zważając na zagrożenie, i zapłacił za to rzeczywiście więzieniem, prześladowaniami, przesłuchaniami niekończącymi się, szykanami. Nie zwracał na to uwagi. I właśnie to mnie w nim zachwyciło, ujęło, że był taki nieugięty, że głosił prawdę bez względu na konsekwencje. On zresztą uważał, że kiedyś zwrócono mu uwagę, że ksiądz nie powinien wtrącać się do polityki, a on na to odpowiedział, a cóż by ze mnie był za duszpasterz, gdybym nie miał prawa i odwagi nie tylko mówić, ale i postępować zgodnie z własnym sumieniem i wolą. Przecież polityka, jak powiedział, to codzienność, to coś, z czym ściśle wiąże się moralność, wybór postaw. I to, proszę ojca, jest nawet takie adekwatne do tego, co się dzisiaj dzieje, prawda?
I was prześladować będą, pani Krystyna Lubieniecka-Baraniak, i to pytanie w kontekście tego ostatniego zdania, pani Krystyno, no właśnie, dlaczego dzisiaj, we współczesnych czasach, warto przywoływać bohaterów, ważne postawy, bardzo konkretne postawy, oblicza ludzkich zachowań, dlaczego warto o tych ludziach pisać książki?
Właśnie dlatego. Po pierwsze dlatego, że mimo, że po 1989 roku Polska Rzeczpospolita Ludowa stała się Polską Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitą Polską, i że orłu przywrócono koronę, to jednak prześladowania Kościoła wcale nie ustały, ba, jeszcze się nasiliły i teraz trwają nadal, musimy to jasno i głośno powiedzieć, trwają nadal w bardziej jeszcze perfidnej formie, takiej zuchwałej nawet, powiedziałabym, bezczelnej. I jeszcze druga sprawa, że właśnie dzisiaj szczególnie no, chętnie mówi się źle o księżach, o przedstawicielach naszego Kościoła. W związku z tym trzeba pokazywać właśnie takich kapłanów, którzy mogą być przykładem, że jest inaczej, że to są ludzie naprawdę bardzo, bardzo zasłużeni dla naszej kultury, dla naszej tożsamości. I jednym z nich właśnie był mój bohater, ksiądz Marian Wojtasik.
Komu adresujemy tę książkę, pani Krystyno? Kto jest adresatem? Komu poleciłaby pani tę pozycję książkową?
Przede wszystkim młodzieży, ale także innym też, dorosłym też, no bo nie wszyscy dorośli zdają sobie nawet sprawę z tego, co się działo i co się teraz dzieje. Właśnie w kontekście tej książki można sobie porównać tamte czasy z dzisiejszymi.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, dziękuję za to spotkanie na antenie Radia Maryja. Gorąco pozdrawiam, Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam również. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże.
Pani Krystyna Lubieniecka-Baraniak, autorka książki "I was prześladować będą", świadectwo niezłomnego kapłana. O tej pozycji wydawniczej mówiliśmy w naszej dzisiejszej audycji "Czytać, aby być mądrym", i także książka Wiesława Klempisza zatytułowana "Urodzony 22 lipca". Na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z synem pana Wiesława, z panem Jackiem.
Thank you.